Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa serdecznie. Łukasz Warzecha i
Jakub Dymek. Dzień dobry.
Na początek chciałem powiedzieć, że bardzo miłe jest, kiedy spotykam Państwa na żywo i słyszę od Państwa, że któryś z programów szczególnie się Państwu podoba. I tu chciałem pozdrowić bardzo serdecznie osoby, które właśnie z takim przesłaniem do mnie podchodziły podczas niedawnego festiwalu Rezonanse Fundacji Incanto na Podkarpaciu. O festiwalu będę rzecz jasna mówił, ale to już w innym miejscu. Natomiast usłyszałem kilka razy, że bardzo się podoba właśnie nasz wspólny program. Więc przekazuję, Kuba, pozdrowienia. No i myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość. Mamy fanów również wśród wielbicieli muzyki dawnej. Nawet jedna osoba mówiła, że mógłbym spróbować cię zachęcić, żebyś przyjechał w przyszłym roku na rezonansę, co robię oczywiście, a być może się uda.
Czuję się zachęcony. Moglibyśmy zrobić tam wtedy specjalny performance w akompaniamencie takiej muzyki właśnie kameralnej. Przy przygaszonych światłach, trochę świec, wiesz, delikatny podkład i twój kojący głos na pewno byłby czymś, co byłoby wartościowym punktem w programie festiwalu. I ten pomysł tutaj zostawiam, a mówiąc już zupełnie poważnie, bardzo miło mi to słyszeć. Ja fanów naszego wspólnego formatu spotykam w miejscu dla ciebie, Łukaszu, niecodziennym, mianowicie w pociągach, gdzie od pana z Warsu przez konduktora po współpasażerów w te wakacje już słyszałem, że skądś mnie kojarzą. I to właśnie tegoż formatu, co jest żywym dowodem, że słuchacze i słuchaczki programu kanału Łukasza Warzechy i naszego na tym kanale formatu jeżdżą również pociągami.
Świetnie. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich, czy jeżdżą pociągami, czy nie jeżdżą pociągami, czy słuchają muzyki dawnej, czy innej. I przechodzimy do spraw. No, tym razem postanowiliśmy, że wyjątkowo to będą sprawy prawie wyłącznie polskie, no bo tak się składa, że mamy dużo pretekstów do rozmowy o tych polskich sprawach. I chyba pierwszym pretekstem powinno być wydarzenie związane ze stroną rządzącą, a właściwie dwa wydarzenia, które się jakoś tam ze sobą splatają. Pierwsze to jest rocznica wyborów. Właściwie to wydarzenie się splata również ze stroną opozycyjną, to znaczy przede wszystkim z główną partią, która była wcześniej rządząca, a właśnie została opozycyjną, no może nie po 15 października, tylko po 13 grudnia, ale w zasadzie to na jedno wychodzi. Natomiast strona rządząca odniosła ten sukces niewątpliwy 15 października, a Koalicja Obywatelska zrobiła sobie być może trochę z tej okazji kongres i w czasie tego kongresu wystąpił pan premier z zapowiedzią, która niektórych po prostu zdruzgotała. Ale może zanim przejdziemy do tej zapowiedzi, mam na myśli oczywiście kwestię obrony granicy i zawieszenia prawa do azylu, to chciałbym, żebyśmy się zastanowili przez moment nad tym rokiem rządów. Wiem, że rok rządów no to 13 grudnia, tak jak powiedziałem, ale powiedzmy sobie szczerze, chyba nikt nie sądził po 15 października, że Prawo i Sprawiedliwość może jakoś uratować swoje rządy, czy może jakoś spowodować, że zostanie jeszcze przy władzy. No chyba, że nie wiem, może byli jacyś pojedynczy komentatorzy, którzy mieli taką nadzieję, natomiast raczej to było jasne, że to się nie uda, po prostu dlatego, że PiS sobie zamknęło bardzo skutecznie drogę do zawarcia koalicji z kimkolwiek w ciągu 8 lat tych rządów. Więc umówmy się, że od 15 października możemy liczyć, no może nie rok bezpośredniego sprawowania władzy, ale pamiętamy, że wtedy już Szymon Hołownia, to jest też ważna tutaj postać, został przecież marszałkiem Sejmu na pierwszym posiedzeniu, miał taki swój miodowy miesiąc, nie nawet trochę więcej, kiedy on był główną i naczelną postacią opozycji. I może to jest w ogóle ta pierwsza postać, na której powinniśmy się trochę skupić, bo jak przypomnimy sobie nasze programy z tamtego okresu, to nasze przewidywania, tak jak je pamiętam, były trafne w zasadzie w 100%, jeżeli chodzi o to, jaki będzie los Szymona Hołowni. To znaczy, że ten pierwszy moment dla niego bardzo szczęśliwy się dosyć szybko skończy, że ta formuła obecności w mediach, również społecznościowych, się wyczerpie. Nie wiem, nawiasem mówiąc, Kuba, czy patrzyłeś ostatnio, jaka jest oglądalność kanału sejmowego na YouTubie, który taką uzyskał wielką popularność na początku. Sprawdzałeś to może?
Nie sprawdzałem, ale z chęcią przekonam się, jak jest i czy jest to oglądalność niższa niż naszego formatu.
No, subskrybentów może być rzeczywiście dużo, bo tam subskrybenci rzadko likwidują subskrypcje. Jak się wkurzą, to likwidują, ale jest kwestia tego, ile osób to ogląda. No bo wtedy była mowa o tym, że mnóstwo osób ogląda i to było też traktowane jako przesłanka do stwierdzenia, że Szymon Hołownia na tym bardzo zyska i podejdzie z dobrej pozycji do wyborów prezydenckich, bo będzie miał właśnie tę widownię nowoczesną, YouTube'ową, młodą, że ci ludzie będą go cały czas oglądać i on będzie miał tutaj swój naturalny elektorat. No,
dobra,
minął...
sprawdziłem to.
No?
Sprawdziłem to. Kanał Sejm RP przy 726 tysiącach obserwujących ma na ostatnich swoich filmach, lecę chronologicznie, żeby nikt nie posądził mnie o nieuczciwość, po kolei 7 tysięcy odtworzeń na film, 20 tysięcy, 2,5 tysiąca, 7,9 tysiąca, 14 tysięcy i 23, więc można przyjąć tak roboczo, że średnia na wideo nie przekracza 14 tysięcy, zaś transmisje live z posiedzeń Sejmu, no to mają między 19 a 100 tysięcy wyświetleń.
No tak, bo mogą się zdarzyć jakieś takie posiedzenia Sejmu, gdzie coś rzeczywiście się dzieje, czy coś jest zapowiadane bardzo istotnego, ale możemy powiedzieć chyba z pewną dumą, że w takim razie nasz program przeskakuje przynajmniej niektóre z tych sejmowych transmisji i tych filmów, zwłaszcza jeżeli chodzi o tworzenia późniejsze, ale to nie jest kompletnie dla mnie zaskoczenie.
Nie chcę ci wchodzić słowo, ale skoro już to zrobiłem, ciekawsze jest coś innego. Bo nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Kanał Sejmu na platformie YouTube stał się przestrzenią promocji jednej osoby, jaką jest Szymon Hołownia. Otóż pan marszałek ilustruje, z tego co widzę, zdecydowaną większość grafik, które ilustrują materiały z posiedzeń Sejmu i zdecydowanie w zakładce wideo, to znaczy nie transmisja na żywo, tylko w zakładce wideo, to wystąpienia, konferencje i wizyty samego marszałka Sejmu Szymona Hołowni stanowią, tu patrzę, już nie chyba blisko 100% wszystkich materiałów od spotkania z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, z otwarcie wystawy Ptaki Polskie, nie, Niech Żyją Ptaki, przepraszam, po wystąpienia z okazji Powstania Warszawskiego, aż po wideo promocyjne Sejm, nowe otwarcie z marszałkiem Hołownią, odcinek czwarty. 100% filmów w tej zakładce na razie przedstawia samego pana marszałka, co, gdybyśmy byli złośliwi, mogłoby być pretekstem do zadania pytania, czy jest to przykład zawłaszczenia jednak publicznej, było nie było, platformy do promowania jednej to wyłącznie osoby.
No tak, a przecież efekt tego, no nie jest jakiś imponujący, to znaczy mam wrażenie, że to w ogóle nie decyduje o poparciu. Jeżeli spojrzymy na sondaże, to w zasadzie trzecia droga dosyć trwale wylądowała na czwartym miejscu, mimo swojej nazwy. Za Konfederacją tam czasem jest podmiana, ale na ogół jednak większość sondaży, z tego co widzę, daje Konfederacji trzecie miejsce, a nie trzeciej drodze. No i teraz jest pytanie. Myślę, że od tego pytania możemy zacząć to podsumowanie roku, to znaczy, czy Szymon Hołownia zmarnował ten rok, czy on w ogóle ma szansę na prezydenturę? I tutaj uważam, że on się będzie musiał zmierzyć w najbliższym czasie. Wiemy, że podobno 11 listopada ma zostać przedstawiony kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, a z kolei Koalicja Obywatelska stwierdza, że swojego przedstawi po przedstawieniu przez opozycję, ma na myśli oczywiście opozycję, czyli PiS. I Szymon Hołownia, jeżeli by miał wystartować, no to musi się liczyć z tym, że osiągnie słaby wynik. Słaby wynik dla kogoś, kto był typowany na murowanego kandydata do trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich, a nawet Niektórzy typowali, że to w ogóle będzie ta druga osoba w drugiej turze. No, będzie raczej przeszkodą w robieniu dalszej kariery. No i teraz jest pytanie, co zrobić? Bo z drugiej strony, jeżeli Szymon Hołownia się wycofa, jest taki wariant i wiem, że wiele osób dzisiaj w formie politycznej plotki o nim mówi, że Szymon Hołownia się wycofa i jednak będzie poparcie dla Donalda Tuska ze strony Polski 2050, niekoniecznie całej trzeciej drogi. Postawa PSL-u tu moim zdaniem jest absolutnie niegwarantowana. No ale to też oznacza słabość. Czyli tak naprawdę po tym roku Szymon Hołownia stoi przed wyborem, gdzie każda alternatywa, czy może raczej źle powiedziałem, gdzie alternatywa to jest zły albo zły wybór. Albo startować i narazić się na słaby wynik, albo nie startować i narazić się na to, że ta pozycja tym samym skruszeje, no bo to jest przyznanie się do tego, że się po prostu nie da rady.
Ja bym proponował spojrzeć na to, co wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy z nieco jakby szerszej perspektywy, nie skupiając się na indywidualnych losach polityków, bo koniec końców dla stanu naszego państwa, naszego miejsca w Europie czy naszego modelu rozwojowego losy marszałka Hołowni pewnie nie są kompletnie pozbawione znaczenia, bo to byłoby nadużycie, ale są raczej drugorzędne. Stąd, gdy oceniamy trzecią drogę czy postać marszałka Hołowni osobiście, to ona mnie interesuje na tyle, na ile jest znacząca dla tych jakby istotnych rzeczy, które z Polską się dzieją. I tutaj widzimy, że trzecia rola odgrywała, została zepchnięta do roli partii tak naprawdę jednego postulatu, obniżki składki zdrowotnej, czy powrotu do naliczania składki zdrowotnej według zasad sprzed tak zwanego Polskiego Ładu. Propozycji, którą ja oceniam oczywiście jako bardzo szkodliwą i antypaństwową i niszczycielską, której to propozycji pan premier Donald Tusk z kolei zdaje się nie ma zamiaru realizować zbyt prędko, czym osiąga jakby dwa cele. Czyli po pierwsze zabezpiecza te środki i zostawia je póki co w budżecie NFZ-u, co oznacza konieczność mniejszej dopłaty budżetowej do NFZ-u na wypadek, gdyby ta składka została zmniejszona, a w kategoriach czysto politycznych to osiąga oczywiście to, że pozbawia swojego mniejszego koalicjanta możliwości realizacji jednej z najważniejszych, czy najbardziej fundamentalnych z ich strony zapowiedzi wobec wyborców, czym drenuje zaufanie i kapitał poparcia z ewentualnego kontrkandydata dla Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Stąd jest to ruch poniekąd podwójnie zrozumiały. Sama trzecia droga zaś przeszła, jak pewnie i ty widziałeś, bardzo szybką przemianę, bo w ciągu jakby jednej kadencji z ugrupowania, które miało wnieść nową ekspercką jakość do myślenia o polskiej polityce i de facto zmienić standardy, jakie się nią rządzą, przeszła do roli ugrupowania, które nie ma na siebie pomysłu, które ewidentnie już nie kieruje się w swoich propozycjach jakimiś rozwiązaniami wypracowanymi przez ekspertów, a tym, co na dany miesiąc, czy kwartał, czy tydzień przyniesie im pracownia sondażowa i wreszcie takim, którego cały sens istnienia właściwie dzisiaj skupia się na tym, by powstrzymywać wyborców o bardziej antypodatkowych, tak to nazwijmy, czy proprzedsiębiorczych postulatach przed oddaniem głosu na Konfederację. Nie wiem, czy ty pamiętasz, bo skoro patrzymy na to z perspektywy roku, czy ty pamiętasz chyba jedną z najbardziej, znaczy oczywiście, że pamiętasz, ale chciałbym to przypomnieć w tym miejscu, jedną z najbardziej udanych chyba operacji propagandowych w historii ostatnich wyborów, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Czyli to, co stało się na tydzień czy dwa przed wyborami zeszłorocznymi, gdy słupek poparcia dla trzeciej drogi, po tym, jak do mediów wypuszczono informację, że rzekomo może ona nie przekroczyć progu, wystrzelił wręcz pionowo do góry na tydzień przed wyborami, spychając w dół Konfederację i Lewicę, a windując ugrupowanie Szymona Hołowni do trzeciej siły w parlamencie.
No i to był, przepraszam, słuchaj, to był genialny pokaz elastyczności Donalda Tuska, który zamiast trwać, tak jak pewnie by zrobił Jarosław Kaczyński, w narracji, że trzecia droga to są źli zdrajcy i tak dalej, głosujcie na nas, po prostu przeliczył sobie mandaty, przeliczył sobie głosy na mandaty i doszedł do wniosku, że żeby zbudować tę koalicję, musi wzmocnić trzecią drogę i tyle, no i wzmocnił.
Tak, ale to mówię, skoro patrzymy na to z perspektywy roku, to ja bardzo chciałem to przypomnieć, bo to też dobrze pokazuje, co tam się stało. Trzecia droga była potrzebna polskiemu mainstreamowi, żeby zdławić poparcie Konfederacji, stąd przejęli w wakacje minionego roku wiele z ich postulatów, stając się, jak złośliwie mówiliśmy na antenie z Marcinem Giełzakiem w naszym podcaście Dwie lewe ręce, Konfederacją Light. A gdy to już zostało osiągnięte, to Donald Tusk zgodnie z regułami politycznej sztuki przestał ich żyrować czy pompować i po raz kolejny zresztą wsadził ministra Kosiniaka-Kamysza na trudny resort, pozwalając mu się w toku tej kadencji zużyć. A tu chyba też się wykazał intuicją, co prawda dając bardzo wysokie stanowisko Szymonowi Hołowni, jednocześnie zacementował go w roli, w której ten się też dobrze czuje, marszałka celebryty, a zarazem też pozycji, z której, powiedz mi jeśli się mylę, ale późniejsze prezydenckie kariery jakoś nie startowały. Czy Bronisław Komorowski?
No tak. No ale Bronisław Komorowski to chyba była bardzo, trzeba powiedzieć, bardzo specyficzna sytuacja, bo jednak po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego, no taka unikatowa w polskiej polityce. Natomiast zacząłem się zastanawiać jeszcze nad trzecią drogą, kiedy powiedziałeś o tym, że to jest ugrupowanie magmowe, czy bez pomysłu na siebie. Ja bym powiedział też w gruncie rzeczy bez programu, no bo ten jednopunktowy program, gdzie ja się akurat, jak pewnie nasi widzowie się domyślają, nie zgadzam z tobą w ocenie tego i uważam, że Polski Ład tutaj po prostu poszkodował ogromnie polskich przedsiębiorców, byłbym za tym, żeby się wycofać z tego rozwiązania, ale to powiedzmy, możemy tę kwestię sporną odłożyć na bok. Bardziej zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest tak, że trzecia droga się okazała w ciągu tego roku ugrupowaniem i tutaj jest to też wniosek mówiący o tym, jaka jest sytuacja ogólna polityczna w Polsce, ugrupowaniem, w którym działają jakieś dziwne, nie do końca jasne, no nie chcę powiedzieć wprost lobbystyczne zobowiązania, ale tak jakby różne osoby, które sprawują funkcje w ramach trzeciej drogi, z jakichś dziwnych powodów bardzo mocno pilnowały swojej własnej agendy, jeżeli mogę użyć tego słowa, która nie jest agendą właściwie trzeciej drogi, nie do końca wiadomo, czy ją jest. I tu podam przykład, pewnie dosyć oczywisty. Obsadzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez ekipę przede wszystkim właśnie Polski 2050 i sytuacja, którą ja się ostatnio zajmowałem trochę bliżej, przyglądałem się trochę bliżej, sytuacja z lasami. Otóż tam wygląda to tak, że pani minister Henning-Kloska w styczniu wprowadziła moratorium na wycinkę na 10 obszarach lasów, wprowadziła najprawdopodobniej bez śladu analizy. Ja czekam na odpowiedzi, już ponad 14 dni czekam na odpowiedzi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat tego, czy takie analizy były wykonywane przed wprowadzeniem moratorium, analizy skutków społecznych i gospodarczych jego wprowadzenia, czy potem były wykonywane przed przedłużeniem kolejnym, niedawno było drugie, tego moratorium. No, wydaje mi się, że tu odpowiedź jest dosyć prosta. Były albo ich nie było, ale z jakiegoś powodu Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało mnie dosłownie tuż przed naszym programem, że oni jeszcze potrzebują trochę czasu na odpowiedź. No to będą ze 3 tygodnie, czyli to już jest zresztą po terminie ustawowym. I mam wrażenie, że tam jest forsowana jakaś agenda, która no, jest bardzo wątpliwa z punktu widzenia polskich interesów, polskiego przemysłu drzewnego, firm, które się zajmują wycinką drzew. I to jest w jakichś takich zupełnie niejasnych okolicznościach robione, a jednocześnie Szymon Hołownia tak jakby udawał momentami, że pani Henning-Kloska to w ogóle nie jest jego minister, znaczy z jego partii. Inna sprawa, czy ona się utrzyma, ja już też słyszałem wielokrotnie, że za chwilę ma zostać odwołana, na razie jest na stanowisku. Ale w ogóle trzecia droga właśnie przez ten rok i przez działania między innymi w tym ministerstwie kojarzy mi się z takim ugrupowaniem, gdzie jest ten przywódca celebryta, a poza tym są ludzie, z których każdy gdzieś tam ciągnie intensywnie w jakiejś swojej sprawie i to nie jest w ogóle powiązane żadnym programem i żadną strategią.
Zgodziłbym się w ogóle, choć stwierdzenie, że każdy gdzieś ciągnie w inną stronę, byłoby pewnie delikatną przesadą, bo bo nie każdy, nie każdemu można przypisać takie, albo tego nie widzimy, jednoznaczne działanie w jakimś interesie, który nie jest do końca przejrzysty. Ja
No
chciałem
okej,
powiedzieć.
taka trochę przesada publicystyczna, okej. Wiele osób, powiedzmy, o, wiele osób, zamiast
Więcej niż
każdy.
jedna. Więcej niż jedna.
Więcej niż jedna, tak.
Więcej niż jedno zwierzę. Ja mam do trzeciej drogi analogiczny zarzut, to znaczy o bycie partią, która kompletnie zdążyła już obstawić wszystkie pozycje w polskiej polityce. Znaczy, powiem, że byli za Zielonym Ładem, potem w kampanii europejskiej mówili, że będą bronili polskich rolników przed Zielonym Ładem, także dlatego, że mają na pokładzie PSL i się tego przestraszyli. Byli przeciwko budowie CPK. Ja nigdy nie zapomnę tego nagrania z Sejmu, gdy Szymon Hołownia, wtedy jeszcze polityk opozycji, przekonywał, że rząd zbiera składki, podatki na ZUS i NFZ w ramach Polskiego Ładu, by budować szprychy i Pałac Saski, jak on to raczył ująć, łupi polskich przedsiębiorców, by budować szprychy. Tak określał pomysł budowy CPK. Dziś jest jego gorącym zwolennikiem. Sprawa składki zdrowotnej, której też kiedyś w raportach trzeciej drogi można było wyczytać, że należy ją podnieść, na wiadomo gdzie są dzisiaj, i mógłbym takich dziedzin wymieniać jeszcze wiele, ale zarazem to powoduje, że gdy politycy tego ugrupowania, to jest wiceminister Szyszko czy minister Pełczyńska-Nałęcz, wychodzą z jakimiś sensownymi rozwiązaniami, na przykład przeciwko kredytowi 2%, albo przeciwko tym wielkim platformom najmującym w Polsce mieszkania na najem krótkoterminowy w dużych
Przepraszam,
aglomeracjach.
przeciwko kredytowi Kuba 0%.
Tak, powiedziałem
Zero,
2%.
bo tak, powiedziałeś 2, ale 2 to już jest przeciwko 0, czyli przeciwko sztandarowemu kredytowi koalicji.
Gdy wychodzą z poniekąd sensownymi propozycjami, to ja, choć znajduję dla nich uznanie i czytam nierzadko to, co piszą i podzielam jakby diagnozy, które tam się pojawiają, to niestety nie mam w sobie już zaufania, że to nie mam w sobie wiary w to, że to nie jest znowu tylko wynik jakiejś bieżącej kalkulacji, która wykazała, skądinąd nie jest to jakoś specjalnie szokujące, że na przykład pomysł kredytu 0% nie cieszy się w Polsce jakimś wielkim uznaniem kogokolwiek, z wyjątkiem branży deweloperskiej, więc wypada go krytykować. Stąd nie wiem, chciałbym wierzyć, na przykład chciałbym być człowiekiem takim naiwnym, który wierzy w to, że to wszystko są ich propozycje i po prostu doszli do właściwych wniosków w pewnych kluczowych obszarach, ale biorąc pod uwagę to, jak często w wielu obszarach działania państwa i polityki publicznej to zdanie zmieniali, to w tej wiary w sobie jakoś wskrzesić nie mogę.
To teraz spójrzmy na głównego aktora tej strony, czyli na pana premiera, na Koalicję Obywatelską, ale myślę, że tutaj chyba przypuszczałbym, że nie będziemy mieli zbyt dużo nowych rzeczy do powiedzenia, bo my o Donaldzie Tusku dosyć często w tym programie mówiliśmy. No i powtarzały się hasła bardzo podobne w każdej takiej wypowiedzi, czyli brak sprawczości, brak pomysłu, skupianie się na jakichś detalach, udawanie tej sprawczości. Myślę, że tutaj przykład alkotubek jest bardzo znamienny. No, podobnie zresztą jak kwestia tych spotkań sztabu kryzysowego, one chyba się już zakończyły. Ja się tak do nich przyzwyczaiłem, że myślałem, że one może cały czas się odbywają, ale nie, już chyba się nie odbywają. Już pan premier był łaskaw wrócić z Wrocławia na stałe do Warszawy, czy tam na stałe, no jeździ do Sopotu oczywiście, do domu, czy lata właściwie nie jeździ. Więc to wszystko pokazuje, i to jest też trochę zaskoczenie, chyba, przynajmniej dla mnie, jak bardzo mało efektywna jest ta władza, zwłaszcza jak bardzo mało efektywny jest Donald Tusk. Chociaż z drugiej strony, jakby sobie przypomnieć lata 2007-2014, czyli lata rządów Donalda Tuska, bo potem jeszcze była Ewa Kopacz, to czy Donald Tusk kiedykolwiek zachowywał się inaczej? No w zasadzie nie. On zawsze miał taki styl, że dużo mówił, mało robił, ale mam wrażenie, że kontekst się zmienił. To znaczy, ten ostatni rok, który teraz podsumowujemy, jest w kontekście i trzeba go widzieć w kontekście 8 poprzednich lat, czyli 8 lat PiSu, który jednak sprawczy był. Ta sprawczość, niestety, moim zdaniem, bardzo często służyła nawet przeważnie bym powiedział, służyła złym sprawom, ale jednak była. No tam było faktycznie tak, że jak oni coś powiedzieli, to potem coś przygotowywali, uchwalali, to wchodziło, no i działało. A tutaj tego nie ma i nawet mam wrażenie, że nie usprawiedliwia tego do końca obecność pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo też przecież nie jest tak, może niektórzy sobie z tego nie zdają sprawy, że Andrzej Duda wetuje wszystko. No wcale nie wetuje wszystkiego. On całkiem sporo ustaw podpisał uchwalonych przez ten Sejm. Tam, gdzie są kwestie czysto polityczne, no tam kwestie sądownictwa, to wiadomo, że nie, chociaż takiej ustawy na razie jeszcze nie dostał, ale tam, gdzie chodzi o jakieś sprawy, nie wiem, społeczne, socjalne, jakieś porządkowe, to on to wszystko podpisuje. Więc to też nie jest usprawiedliwienie. I o ile ten Donald Tusk, taki puszczający wszystko luzem na zasadzie niech to się toczy po swojemu, w czasie pierwszych rządów Platformy był jakoś zrozumiały, nie wiem, zjadliwy, no nie budziło to takiego, mam wrażenie, zniecierpliwienia, o tyle teraz jednak zaczyna budzić. No i to powoduje, że teraz jak pomyślimy o tym wystąpieniu Donalda Tuska na kongresie Koalicji Obywatelskiej, no to znów to jest taka próba werbalnego dowodzenia, tylko werbalnego, że coś on, że on trzyma te cugle w rękach. Nie pozwoli na szturmowanie polskiej granicy. Zawiesi procedury azylowe. Nie będzie w tej sprawie negocjacji. No ale to jest kolejny rozdział, czy kolejny epizod z cyklu Donald się wściekł. I tak naprawdę ja czekałem na to, co Donald Tusk powie w sobotę o strategii migracyjnej, bo byłem przekonany, że nad tą strategią od dawna pracuje pan wiceminister Maciej Duszczyk, przecież po to ściągnięty do resortu spraw wewnętrznych jako wybitny specjalista od migracji, i że Donald Tusk wyjdzie, będzie miał to przygotowane tam, nie wiem, w 5 czy 8 punktach, no i te punkty będzie recytował i tam będą różne rzeczy, na przykład jak będziemy dobierać imigrantów do pracy, na jakich zasadach, jaki to będzie mechanizm, żeby przyjeżdżali ci, którzy będą względnie mało problematyczni, czyli to, czego PiS nie zrobił. Ale tam nic takiego nie było. I muszę powiedzieć, że przy całym moim sceptycyzmie i bardzo niskich oczekiwaniach, to jednak mnie zaskoczyło. Bo nawet gdyby Donald Tusk tego nie zrealizował, to przynajmniej po swojemu mógł o tym powiedzieć. I to by chociaż takie no, sprawiało wrażenie, że jest coś przygotowanego, że jest jakiś konkret. No ale tego nie było. On powiedział tylko o jednej rzeczy, to jest cała strategia migracyjna, że zawiesimy procedurę azylową. Trochę to jest jednak niepoważne, nawet jak na Donalda Tuska.
Ta metoda rządzenia, którą ja nazwałem właśnie rządzeniem przez sterowanie panikami moralnymi, o której powiedziałeś w kontekście alkotubek, to też nie jest nowy wynalazek, bo pamiętajmy walkę z hazardem, dopalaczami, kibolstwem czy pedofilią w poprzednich kadencjach. To jest akurat metoda rządzenia, którą pan premier Tusk opanował, no, żeby użyć publicystycznego, zużytego sloganu, opanował do perfekcji, bo stosuje ją z powodzeniem już kolejną kadencję i ona rzeczywiście jest jakimś takim wołaniem o sprawczość, tak? Ona jest pogonią za sprawczością, którą rzeczywiście, jak zauważyłeś, Prawo i Sprawiedliwość miało, a raczej mówiąc precyzyjnie, miało ten wizerunek. Miało wizerunek partii, która jest sprawcza, niezależnie od tego, że w wielu sprawach, które wymagały jakiejś większej koordynacji międzyresortowej, uruchomienia większych państwowych zasobów, czy po prostu działania na wyższym poziomie skomplikowania, ta sprawczość zawodziła. Tak? No, jak kiedyś napisałem, że model rządzenia Prawa i Sprawiedliwości to był szał księgowego. Znaczy, jeżeli trzeba było przestawić kolumnę w Excelu, to ten rząd jak najbardziej sobie z tym radził. I to dotyczyło cyfryzacji różnych obszarów, redystrybucji, regulacji, ściągalności podatków, także, czy dystrybucji dotacji, tych wielu rzeczy natury stricte finansowej, jakby ten rząd sobie radził. Gorzej było z projektami no, bardziej skomplikowanymi, dotyczącymi na przykład infrastruktury, czy dużych inwestycji, które choć były zaplanowane, to nie mogły na czas ruszyć. I Donald Tusk dzisiaj, wydaje mi się, rządzi dalej poprzez to zarządzanie panikami moralnymi, ale bogatszy o doświadczenie 8 lat, tak jak powiedziałeś, ponieważ on też już wie, że dzisiaj nie można tak łatwo gdzieś tam obejść czy ograć aspiracji Polaków, tak? To, że dzisiaj te 8 lat, które minęło, ale właściwie cała dekada nieustannego wzrostu gospodarczego, ale też wzrostu realnej płacy, wzrostu dochodu rozporządzalnego na gospodarstwo domowe i po prostu wzrostu stopy życia w Polsce spowodowało, że nie można już uprawiać takiego niedasizmu, który charakteryzował rządy Platformy poprzednich dwóch kadencji, choć i wtedy byli oni w stanie, przypominam, no, uruchomić bardzo duży program inwestycji drogowych chociażby, czy wysiłki zmierzające do organizacji Igrzysk Euro 2012, więc to też nie jest tak, że nic nie robili, ale filozofia, która mówiła, że nie da się, nie opłaca się, a nawet jeśli się da i opłaca, to nie warto, była im wówczas bardzo bliska. Dzisiaj jakoś muszą z tym
No to
zerwać, ale...
te rozmowy USO-wy, prawda? One bardzo dobrze to ilustrowały. Tam było dużo takich wątków właśnie tego, jak powiedziałeś, niedasizmu, ale takiego z rezygnacją, że to takie sprawiało wrażenie, jakby oni konstatowali, że po prostu Polska taka jest i nie ma co się z koniem kopać.
No tak, a w pewnym sensie przewrót kopernikański i rządu Beaty Szydło, a potem Mateusza Morawieckiego, który jakby jednym ruchem przekreślił największe tabu III RP, najpierw programem 500+, a później konsekwentnym podnoszeniem płacy minimalnej i wzrostu wynagrodzeń, jakby pokazał, że się da, że można i co więcej, że do tego pakietu dotyczącego, jak to mówią Amerykanie, kitchen table economics, czyli takich codziennych spraw ekonomii kuchennego stołu, można jeszcze dołożyć i obsłużyć, co ważniejsze, sprawy o szerszym horyzoncie symbolicznym, bo też PiS jakby też to zrozumiał wtedy, że ten moment, w którym my cały czas będziemy godzić się na obniżanie naszych oczekiwań, ponieważ jesteśmy państwem na dorobku, państwem w transformacji, państwem goniącym, już minął i trzeba obok tego pakietu redystrybucyjnego dołożyć trochę no, symbolicznej przyprawy, tak? Powiedzieć, że jak nie, Poland strong, no, że najsilniejsza armia w Europie, wszyscy się nas boją, nasi bohaterowie, rotmistrz Pilecki, first to fight i tak dalej. I PiS to
Ale
zrozumiał, to
poczekaj,
też
poczekaj,
długo mówił.
Kuba, wejdę ci tutaj w słowo, bo mówisz, że Donald Tusk jest bogatszy o doświadczenia tych 8 lat i mówisz tutaj o tym doświadczeniu. Ja się zgadzam z tą diagnozą, że PiS to tutaj wyczuł. Pomijam teraz, czy zawsze przekierowywał ten wysiłek i te pieniądze w słuszną stronę, to jest inna sprawa. Ale zobacz, dlaczego w takim razie, twoim zdaniem, Donald Tusk wystartował ze sprawą skasowania CPK i przez wiele miesięcy bardzo konsekwentnie przecież do tego jednak dążył. No to, co ostatecznie niby postanowił, to też nie jest, no to wiadomo, że to jest takie obejście na zasadzie, no robimy, jednak robimy, ale tak robimy troszkę w mniejszej skali i tak dalej. Ale ile czasu mu zabrało dojście do tego, że no jednak musi powiedzieć, że robimy, że musi to ostatecznie przyznać. Czyli nauczył się czegoś przez te 8 lat, czy się nie nauczył? Przecież to CPK to jest główny symbol aspiracyjny.
No, no tak, tylko mówimy z perspektywy tego, że pewne rzeczy też się zmieniały. To znaczy, myślę, że wiele osób jednak zaskoczyła skala ruszenia za CPK. CPK, które stało się pewną synekdochą dla szerszych spraw, dla rozwoju w ogóle, dla suwerenności gospodarczej, dla rosnących ambicji zimą tego roku. Znaczy, ja myślę, że jednak skala tej mobilizacji i takiego autentycznego społecznej emocji wokół tego zaskoczyła czasami nawet samych zwolenników tej inwestycji, która, jak mówię, nie jest wyłącznie lotniskiem pod Warszawą, tylko jest jakby gdzieś tam czymś większym. Ale Donald Tusk się tego nauczył, zobacz, bo z obietnic likwidacji 500+, którymi żyła platformerska część polskiej debaty publicznej, nie zostało nawet nie zlikwidowanie 500+, a podwyższenie tego świadczenia do 800+ i dołożenie do niego programu Aktywny Rodzic oraz renty wdowiej. Z walki z państwowymi molochami, no również ich pomysłów, ich prywatyzacji zostało ino tylko obsadzenie ich jakby swoimi ludźmi. Z
Nawet Polska
kupienia.
Fundacja Narodowa zostaje. Nie wiem, czy widziałeś tę informację.
Widziałem to, świeża informacja, widziałem ją, właśnie do tego też chciałem nawiązać. z podważania w ogóle sensu istnienia jakby polityki historycznej, wahadło przeniosło się na to, że my będziemy mieli mocną i zdecydowaną politykę historyczną, tak? Z przekonania, że nie możemy się z nikim wadzić na arenie europejskiej, doszli do przekonania, że nie tylko możemy, ale i powinniśmy tam ostro rozmawiać z Kijowem, z Berlinem, z Brukselą. Nawet w tym momencie Donald Tusk wypisywał tweety wygrażające Donaldowi Trumpowi i amerykańskim republikanom. To znaczy, moim zdaniem ta lekcja godnościowo, patriotyczno-narodowa została zinternalizowana przez Platformę Obywatelską. Choć, tak jak mówisz, oczywiście oni w jakimś sensie byli postawieni w sytuacji głęboko paradoksalnej, ponieważ z jednej strony w kampanii wyborczej obiecywali, czy sugerowali, że właściwie odwrócą i zlikwidują wszystko, co pisowskie. Tak? I że będą zupełnym rewersem tamtych rządów, ale z drugiej strony musieli mieć świadomość, bo aż tak niemądrzy, że użyję łagodnego słowa, chyba nie byli, żeby nie wiedzieć, że te rządy cieszyły się, rządy Prawa i Sprawiedliwości cieszyły się dużą społeczną legitymacją, właśnie nie pomimo tak zwanego rozdawnictwa, ale jakby dzięki niemu, właśnie dzięki temu, jak mocno zakorzeniły się, dzięki pewnemu obsługiwaniu aspiracji na wielu frontach w polskim społeczeństwie, i oni musieli mieć tego świadomość, wewnętrznie. CPK było o tyle rzeczywiście trudno, jak mówisz, tu obiecuję zmierzać ku końcowi, że jasne, oni zaczęli od obietnic tych wielkich audytów, które wszyscy już w Polsce chyba traktują jako żart. To znaczy, gdy jakaś kolejna władza mówi, że zrobi audyt, no to już chyba nikt w to nie wierzy. Nawet jeżeli są faktyczne nieprawidłowości, no, na przykład gdyby wierzyć temu, co nie wiem, w PZU znaleziono, tak, albo w innych spółkach Skarbu Państwa, no to naprawdę jest niewesoło, tylko chyba wszyscy już się pogodzili z tym, że audyt to w polskiej polityce jest zaklęcie na nic nie robienie, tak, albo na zajmiemy się potem. I CPK im sprawiało z tego względu trudności, ale przypomnę ci, że odbili tak mocno, że w pewnym momencie Donald Tusk obiecał nie tylko budowę CPK, ale to, że w każde miejsce, do każdego polskiego miasta będzie można dojechać ze stolicy w 100 minut. Co mieszkańcy Wrocławia, Szczecina, czy Rzeszowa przyjmują naprawdę z dużym jakby rozbawieniem, jak sądzę. Ale i że zorganizujemy Igrzyska Olimpijskie, potem zbudujemy największą armię na świecie, w Europie, no na świecie nie, ale w Europie. Że pogonimy Putina, że zmienimy europejską politykę migracyjną. Ta wajcha w stronę aspiracji, obrony suwerenności i takiej emocji godnościowej jednak ostatecznie została przeniesiona, bo tu premier tej dalej goni sprawczość i goni ją na cudzych niejako warunkach. On dzisiaj w niektórych aspektach chce być po prostu bardziej pisowski też niż PiS. I to jest chyba najlepszą klamrą dla tego, co tu się w moim przekonaniu wydarzyło.
No tak, ja też muszę powiedzieć, że z dosyć dużym rozbawieniem obserwuję, jak Prawo i Sprawiedliwość, jego politycy, no trochę jednak kluczą, żeby nie powiedzieć, wiją się momentami, żeby jakoś dowieść, że frazy, które niemal dosłownie po nich w pewnych sprawach, nie we wszystkich oczywiście, powtarza Donald Tusk, no to są niewłaściwe. No i tam już samych tych fraz czy tych planów, propozycji nie są w stanie zdyskredytować, na przykład dotyczących migracji, no więc sięgają już po samą wiarygodność Donalda Tuska. Zresztą słusznie, ale też trzeba pamiętać, że ich wiarygodność w tych sprawach jest dosyć niska, no bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, które nie stworzyło żadnej polityki migracyjnej, oskarża Donalda Tuska, że on też nie stworzył żadnej polityki migracyjnej, no to troszeczkę jest to mało wiarygodne. A chciałem teraz porozmawiać z tobą o bliskiej ci ideowo lewicy, której losy wydają mi się najbardziej chyba potencjalnie czarne i zorientowałem się, że w Razem, nie wiedziałem o tym, dzisiaj przeczytałem taką informację, że w partii Razem zostało przeprowadzone referendum, i to referendum będące czymś w rodzaju sondażu, ale tam chyba 800 osób głosowało, więc to jest duża próba, które miało zdecydować o tym, no, żeby użyć tutaj dawnej, starej leninowskiej frazy, što dzielać. Co począć, panie? To znaczy, czy pozostać w koalicji, nawet być może wchodząc do rządu, czy ją opuścić i rozstać się z lewicą, opuścić klub lewicy? I tam najwięcej osób, z tego co widziałem, zagłosowało właśnie za takim rozwiązaniem, aczkolwiek nie była to większość rozstrzygająca, to znaczy to nie była większość z tych wszystkich głosujących. Tu mam przed sobą tę informację. za opuszczeniem klubu lewicy zagłosowało 397 osób na ponad 800, przypominam, a druga największa grupa głosujących, czyli 172 osoby, opowiedziała się za rozpoczęciem negocjacji w sprawie wejścia do rządu, ale w przypadku fiaska zerwaniem koalicji z lewicą. Ja mówię tak dużo o partii Razem, dlatego że tam jest w ogóle sytuacja dla mnie nie do końca zrozumiała, zwłaszcza jeżeli weźmie się jeszcze pod uwagę sytuację czy stosunek partii Razem i zarządu do pani poseł Matysiak, która w pewnym sensie jest też symptomatyczna bardzo, dlatego w ogóle jak zachowuje się lewica. I zastanawiam się, czy w ogóle lewica dotrwa jako formacja, a także jako klub parlamentarny do końca tej kadencji. Bo wydaje mi się teraz najbardziej prawdopodobny wariant taki, że lewica, w sensie tej nowej lewicy Włodzimierza Czarzastego, zostaje po prostu wchłonięta przez Koalicję Obywatelską. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy mieli powtórkę z Kongresu Zjednoczeniowego PiS i Suwerennej Polski za jakiś czas na zasadzie zjednoczenia lewicy z Koalicją Obywatelską. No ale wtedy Razem chyba siłą rzeczy po prostu wychodzi z tej koalicji. I co tam się w ogóle dzieje i przede wszystkim dlaczego Razem, które zawsze się przedstawiało jako taka alternatywna lewica, lepsza lewica, nieumoczona lewica, nagle dostaje jakieś drgawki, nie ma tam zgody co do tego, co dalej robić, a przede wszystkim dlaczego oni no, swoją taką najbardziej, jedną z najbardziej rozpoznawalnych posłanek, właśnie panią poseł Matysiak, która wydaje się, że najbardziej symbolizuje, wręcz uosabia to pojęcie nowej lewicowości, merytorycznej lewicowości, wychodzącej do innych, przebijającej bańki, no wszystko to, co obiecywała partia Razem, i ona zostaje obłożona w zasadzie infamią za to, że właśnie to wszystko zrobiła.
Ja myślę, że tutaj w rzeczy samej partia Razem jest jak najbardziej w zgodzie z lewicowymi tradycjami, bo czymże jak nie uhonorowaną wiekową tradycją lewicową rzeczą jest dzielić się na mikrofrakcje, w ramach tych mikrofrakcji wzajemnie się linczować, dzielić i dokonywać kolejnych secesji. Więc tutaj akurat myślę, że są w zgodzie jak najbardziej z tradycjami lewicowymi, ale odkładając ten żart na bok, powiem dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, dramat, jaki rozgrywa się aktualnie w i z udziałem partii Razem, jest w szerszym sensie dramatem każdej ideowej lewicy po 1989 roku, nie tylko w Polsce, ale chyba w całym świecie tak zwanego szerokiego zachodu, bo to jest pytanie o to, czy iść na kompromisy z jakby mainstreamem, tak? Mainstreamem kapitalizmu, kultury głównego nurtu, mainstreamem geopolitycznym, spraw międzynarodowych i uzyskać jakiś wpływ na rzeczywistość, ale kosztem utraty swojej tożsamości i wierności jakby swoim przekonaniom, czy pozostać wiernym swoim przekonaniom, ideowcem i utracić wpływ na rzeczywistość, ale przynajmniej zachować twarz. No i ten dramat się rozgrywa w każdej istotnej lewicowej formacji od bez mała 35 lat. W tym sensie partia Razem nie jest dla tego zjawiska w ogóle wyjątkowa, ale wręcz jest jego modelowym przykładem, bo przetestowała chyba już sama na sobie, o ile nie każdy, to być może prawie każdy z dostępnych scenariuszy, na żadnym zresztą chyba nie wychodząc optymalnie. I z tego też wynika ten spór. Spór po prostu o to, czy można pozostać w koalicji z liberałami, czyli czy można wsiąść do łódki ze Skorpionem i przepłynąć na drugi brzeg rzeki cało. I jest to gra warta ryzyka, inherentnego ryzyka, które się z nią wiąże. Czy trzeba zagrać wabank, porzucić ten rząd, narazić się na krytykę, na ostracyzm, pozbawić się też wpływu na realną parlamentarną politykę na ileś lat, ale mieć przekonanie, że nie zdradziło się swoich ideałów i że kiedyś w innym rozdaniu wróci się mocniejszym i pozwoli kompromitować innym na ich własny rachunek. Tu pewnie ta frakcja partii Razem, bliższa Adriana Zandberga, Marceliny Zawiszy czy Macieja Koniecznego, rozumuje w ten sposób. Rząd Donalda Tuska w tym tempie, to i tak jakby utraci legitymację i się ośmieszy do końca tej kadencji. I jeżeli lewica chce się skleić z nimi na zawsze, oddając też wszystkie swoje rodowe klejnoty po drodze Donaldowi Tuskowi i skazując na jego łaskę, to niech to robi, ale bez nich. Więc tak wyglądają stawki w tej grze. Bo faktem jest, że dzisiaj lewica, ta lewica Włodzimierza Czarzastego, będąc w rządzie Donalda Tuska, coś zyskuje i coś traci. Znaczy zyskuje zdolność do, no, wpływ na rzeczywistość po prostu, tak? No tu możemy wymienić działania minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w resorcie pracy, wicemarszałkowanie w Senacie Magdaleny Biejat, fakt istnienia stanowiska ministry równości w osobie Katarzyny Kotuli, czy po prostu rekordowo dużą liczbę lewicowych wiceministrów w tym rządzie, w innych resortach. Więc tam jakiś zyskała realny wpływ na działanie państwa. Z drugiej zaś strony coś traci, bo traci możliwość prowadzenia polityki prawdziwie autonomicznej, płynąc z Donaldem Tuskiem w głównym nurcie, ryzykuje to, że wyborcy sympatyzujący z lewicą ze względu na jej poglądy, nazwijmy to kulturowe, na pytanie, czy warto głosować na lewicę, jeśli ma się lepszą lewicę w postaci Platformy, odpowiedzą negatywnie, nie warto. Znaczy, po co mamy popierać lewicę, skoro jest ona w obozie Tuska, lepiej głosować na Tuska, on jest bardziej sprawczy i tak nam więcej da, a idealnym kandydatem na prezydenta i tak jest Rafał Trzaskowski. Ja tego dylematu rozstrzygnąć nie umiem. Jeszcze na szczęście nie jest moją rolą rozstrzyganie go. Sytuacja rozkroku dla partii Razem generuje też to ryzyko, które było widoczne od samego początku. Trudno jest być w koalicji rządzącej i jednocześnie nie popierając rządu z tegoż koalicji się wywodzącego. No to jest po prostu pozycja głęboko paradoksalna, trudna. I ja szukałem jakichś analogicznych sytuacji w Europie. No to może tak jest z jakimiś partiami regionalnych separatyzmów, tak? Albo właśnie nie wiem, gdzie jeszcze tak jest. Tak?
Była raz taka sytuacja, chociaż nie wiem, czy tu można porównywać, ale to była końcówka rządów SLD, kiedy pan premier Belka, współtworząc nową partię, nowe ugrupowanie demokraci.pl, znalazł się w opozycji do własnego rządu. No ale powiedzmy, że to była bardzo specyficzna sytuacja, która się ani wcześniej nie wydarzyła, ani później się nigdy nic takiego nie wydarzyło. Pomyślałem sobie, słuchając ciebie i tych rozważań o dylematach partii Razem, że nie ma tych dylematów na razie Konfederacja, a mogłaby mieć, no bo też jako partia bardzo mocno podkreślająca swoją ideowość, miałaby podobny, moim zdaniem, problem, gdyby dostała ofertę wejścia do rządu i współtworzenia go, no pewnie z PiS-em, jeżeli to w ogóle jest możliwe, teoretycznie, nie wiem, trudno powiedzieć, bo tu deklaracje polityków Konfederacji są takie, że pewnie raczej nie, ale to są deklaracje, a i tak takiej propozycji ani możliwości w tej chwili nie ma. Natomiast no, to jest ten komfort i myślę, że dzięki temu Konfederacja sobie wyrobiła tę mocną trzecią pozycję sondażową, że właśnie na ten komfort sobie może pozwolić, na który nie do końca może sobie pozwolić partia Razem. No ale o Konfederacji to chyba nawet nie wiem, czy jest sens rozmawiać, bo tam sytuacja jest, powiedziałbym, mocno na tle innych ugrupowań uporządkowana, chociaż była groźba, że stanie się nieuporządkowana, zapobiegła temu decyzja pana marszałka Bosaka, który zachował się w sposób, moim zdaniem, absolutnie wyjątkowy dla polskiej polityki, czyli zrezygnował z własnych, prywatnych ambicji na rzecz ratowania spójności swojego ugrupowania. Mówię tu oczywiście o tym momencie, kiedy poparł pana Sławomira Mentzena na kandydata na prezydenta. To się bardzo rzadko zdarza, w ogóle w polityce rzadko się zdarza, a w polskiej to już prawie nigdy, żeby polityk z taką nadzieją perspektywiczną na przyszłość mógł sobie powiedzieć, to ja mogę poczekać spokojnie, niech Sławek teraz tam, prawda, się wypróbuje. No i Sławek się wypróbuje, jak mu to wyjdzie, to zobaczymy, ale no Konfederacja chyba, patrząc na sondaże, też chyba ocaliła swój dobry wynik i zapobiegła jakiejś katastrofie. Nie masz takiego wrażenia?
Zamykając jeszcze wątek, który poruszyłeś Pauliny Matysiak, bo do tego się nie odniosłem, to widzę tutaj też pewną sprzeczność, bo ja cenię działalność posłanki Matysiak i uważam, że jej głos jest niezwykle jakby cenny, potrzebny i wnosi dużo pozytywnego fermentu, ale mam taką obawę, że im bardziej my dwaj będziemy w tym programie ją chwalić, tym bardziej możemy jej wewnątrz klubu Lewicy zaszkodzić, więc jakoś chciałem ci wbrew wszystkiemu trochę przerwać, gdy znalazłeś tyle ciepłych słów pod adresem posłanki z Kutna, bo to wiesz, to może być pocałunek śmierci na
Nie, to
polskiej
ja
reprezentacji.
wszystko odwołuję. To jest bardzo zła posłanka i ja w ogóle jej nie chwalę i w ogóle powinna zniknąć z Sejmu.
Tak, Łukasz Warzecha, ten fragment proszę wyciąć. Łukasz Warzecha nie popiera Pauliny Matysiak. Nie jest w Społecznym Komitecie Poparcia Pauliny Matysiak. Wręcz jest jej najgorętszym wrogiem. Co do Konfederacji zaś, ja byłbym większym niż ty tutaj z admiratorem talentu politycznego marszałka Bosaka, ponieważ nie uważam, że zrobił to wszystko z dobrego serca, piękności i czystości swojego ducha oraz czystej koleżeńskiej emocji. Wydaje mi się bowiem, że za poparciem udzielonym tak hojnie i szczodrze i przedwcześnie Sławomirowi Mentzenowi może stać również przekonanie, że w tych wyborach trzecia tura jest dla Konfederacji nieosiągalna. Trzecia, proszę, druga tura jest nieosiągalna.
Na
Trzecie
szczęście nie
miejsce.
mamy trzech, tylko dwie.
No, tak, chociaż wiesz, no. Daj tym rządom jeszcze 5 lat i będzie trzecia tura, w której kandydatów będzie zatwierdzał niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe albo amerykańska ambasada. Ty jeszcze wiesz, nie wiesz, co się może do końca tej kadencji wydarzyć. Żartuję oczywiście. Tego fragmentu też proszę nie wycinać. Bo myślę, że też zdają sobie oni sprawę, że druga tura może być poza zasięgiem, a sukces Krzysztofa Bosaka drugi rok niejako z rzędu będzie trudny do powtórzenia i marszałek Bosak zdecydował, że da się na tym odcinku wypróbować Sławomirowi Mentzenowi, który no, może tutaj się spalić, może tutaj pokazać swoje ograniczenia, może okazać się po tej kampanii, że szczyt jego ambicji powinien leżeć gdzieś indziej, czyli gdzieś tam na stanowisku ministra finansów na przykład, a jednak nie premiera RP, prezydenta RP i to się Krzysztofowi Bosakowi przysłuży. Co więcej, taki ruch w moim przekonaniu pozwala też na to, aby w kolejnym rozdaniu Krzysztof Bosak powiedział, że to on musi być kandydatem Konfederacji na premiera, bo przecież Sławek już przed chwilą kandydował na prezydenta, stąd tutaj zasada jakiegoś rotacyjnego przywództwa w tej koalicyjnej konfederackiej Konfederacji musi zostać zachowana. Ja tak to czytam, ale to tylko moja spekulacja, nie mam tu żadnych
Nie, to tutaj nie
problemów.
ma między nami sprzeczności, bo ja też uważam oczywiście, i trochę moja wypowiedź była, żeby było jasne, ironiczna, że tam stoi też dobre pojęcie własnego interesu, ale mimo to wskazuje na to, że takie no, odłożenie własnych ambicji, wyrzeknięcie się ich w danym momencie również, i tutaj się upieram, bo to też jest moja wiedza, po to właśnie, żeby zapobiec jakiemuś pęknięciu wewnątrz ugrupowania, to jednak wymaga spojrzenia trochę dalszego. Bardzo wielu polityków by po prostu nie było na to stać, bo pokierowałaby nimi bardzo bezpośrednia własna ambicja albo no właśnie brak zdolności do widzenia strategicznego. I na koniec oczywiście musimy powiedzieć o największej partii opozycyjnej. Tak odkładaliśmy to, odkładaliśmy, bo to jest takie smakowite. A może dla niektórych nie. No, dla mnie jednak tak, to znaczy ta sekwencja w postaci kuriozalnego wywiadu w tygodniku Sieci udzielonego przez naczelnika i teraz tego kongresu PiS, który w zasadzie można by powiedzieć, że to jest taki kongres, że w ogóle to myśmy nie rządzili 8 lat, a jeżeli to myśmy rządzili, to było wszystko świetnie. Ja komentując ten wywiad Jarosława Kaczyńskiego w Sieci, na portalu Do Rzeczy zatytułowałem go Je ne regrette rien, czyli niczego nie żałuję, nawiązując oczywiście do piosenki Edith Piaf, chyba najbardziej znanej. I to dokładnie tak brzmiało. I jak się zobaczyło, co było na tym kongresie, to powtórzenie jest tego tytułu. I to jeszcze takie bardzo buńczuczne. No jeżeli tam w pierwszym rzędzie Na tym kongresie zasiada Jacek Kurski, uważany za osobę przez wielu i słusznie za osobę, której PiS zawdzięcza swoją porażkę. To ja już właściwie nawet nie wiem do końca, jak to skomentować. Znaczy, ja się spodziewałem, że nie będzie jakiegoś specjalnego posypywania głowy popiołem, nie będzie jakiejś wielkiej analizy, co zrobiliśmy źle. Ale jednak, jeżeli to Mateusz Morawiecki wychodzi i mówi, że teraz będzie walka z Zielonym Ładem, on akurat konkretnie, no to jest to już jakieś takie wręcz pokazanie gestu Kozakiewicza tym wyborcom, których PiS do siebie zniechęcił, między innymi właśnie poprzez działania pana premiera Morawieckiego. Krótko mówiąc, wygląda to tak, jakby tam już zapadła ostateczna decyzja, że z niczym się nie rozliczamy, niczego nie żałujemy, nie robimy żadnego otwarcia do centrum, tylko stawiamy na Donalda Tuska. Donald Tusk ma nam po prostu oddać władzę przez własną nieudolność. I to nastąpi. A cała reszta zostaje tak, jak była. No i tu można sobie też zadać pytanie, jak w tym kontekście przewidywać tego kandydata, który w listopadzie ma być przedstawiony, bo ja miałem taką myśl, że gdyby to miało być konsekwentny wybór, czyli gdyby ten wybór miał być spójny z tym stosunkiem do swojej przeszłości, do tych 8 lat rządów, które PiS teraz prezentuje, to właściwie tym kandydatem powinien zostać Mariusz Błaszczak, bo on tutaj najbardziej pasuje.
Ja nie znam się na roszadach i aktualnej tabeli ligowej w rywalizacji o prymat w PiS-ie i o kandydowanie w wyborach prezydenckich, znaczy o nominację z ramienia tej partii, ale mam taką refleksję ogólnej natury na temat tego, co z PiS-em stać się może. Ano bowiem jest trochę tak, że otwarte pole dla PiS-u w polskiej polityce dotyczy bycia partią sprzeciwu wobec wyrzeczeń narzucanych przez Komisję Europejską, przez konieczność politykę klimatyczną, pomoc Ukrainie, politykę cięcia deficytu, też narzuconą skądinąd przez procedurę nadmiernego deficytu Komisji Europejskiej, partię będącą przeciwko ograniczeniom wprowadzanym przez transformację polskich miast i wielu tego typu podobnym rzeczom. To znaczy partię, która będzie liczyła na to, że gdy te kitchen table economics, ta ekonomia stołu kuchennego wróci do polskiej polityki, no to oni wtedy trochę analogicznie jak Donald Trump o sobie przypomną i powiedzą, słuchajcie, no było za naszych czasów jak było, no wiecie, z tym sądownictwem to było różnie, prawda, z tą polityką zagraniczną może też, ale pamiętajcie, że płace rosły, inflacja przez większość czasu była niska, tarcze były wypłacane hojnie wszystkim, najróżniejsze tarcze od najróżniejszych kryzysów, energia była tania, 500 plus było, a nie było tych wszystkich, prawda, koszmarnych, zamordystycznych wynalazków, jakie teraz musicie znosić. No i paliwo też było po 5,19, a nie po 6 czy 7 złotych. I ja myślę, że taki znany socjologiczny efekt, że o minusach władzy zapomina się, czy wyborcy są skłonni zatrzeć w pamięci z biegiem czasu, który zaobserwowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, jest dla PiS-u pewnego rodzaju nadzieją, bo dzisiaj dokładnie na tych hasłach wraca do władzy Donald, znaczy wraca do władzy, tego jeszcze nie wiemy, no ale dzięki tym hasłom Donald Trump zawdzięcza wciąż bardzo wysokie poparcie sondażowe. Kandydat, którego skazywano na przecież banicję, więzienie, zapomnienie, kompromitację i egzorcyzmowano z amerykańskiej polityki, jakoś dać się wyegzorcyzmować nie chce. Tu widzę coś podobnego i te przebłyski tego pomysłu są już widoczne w tej deklaracji programowej z błędami w języku polskim, którą zaprezentowano po tym weekendowym kongresie. Tam już jest napisane, że będą walczyć o wolność, wolność wyboru środka transportu, wolność od ideologii gender, wolność do wysłania swojego dziecka tam do szkoły czy przedszkola, jakie chcemy, wolność od tam przymusu elektromobilności i czegoś tam jeszcze, no to się układa w jakiś rodzaj.
No tak, ale Kuba, przepraszam, ale słuchaj, czy to może być skuteczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że PiS zraziło do siebie w dużej mierze tych wyborców, dla których właśnie kwestie wolności na różnych polach są istotne. No, inne sprawy też, bo na pewno zraziło też sporo osób w związku ze swoim stosunkiem do Ukrainy, chociażby, czy do pomocy Ukrainie, do ukraińskich uchodźców. Ale właśnie ci, którzy się zrazili, mam na myśli też przedsiębiorców, których w 2015 PiS przecież przyciągnęło swoimi deklaracjami, zapowiedziami dobrego traktowania. Oni akurat pamiętają, bo to są wyborcy świadomi, oni pamiętają, jak PiS się zachowywało. No dlatego ja powiedziałem tutaj o Mateuszu Morawieckim, który wychodzi i mówi, że będzie walczył z tym, co tak naprawdę sam spowodował. To znaczy, jaka jest skuteczność tego typu deklaracji, która właściwie do kogo jest skierowana? No bo betonowy elektorat i tak będzie klaskał, niezależnie od tego, co by się tam znalazło. Jakby napisali, że będą walczyć o zniesienie wolności podróżowania, to też by betonowy elektorat klaskał, bo by nie zauważył w ogóle, o co chodzi. Ale ci, którzy odeszli, no oni potrzebują jakiegoś uwiarygodnienia. I tego uwiarygodnienia nie ma, bo nie ma żadnej konsekwencji personalnej, nie ma żadnej deklaracji, że popełniliśmy jakieś błędy. Jest takie, jak gdzie to było, w Men in Black, tak? Co oni mieli te takie latareczki, świecili w oczy tą latareczką i wtedy tam człowiek zapominał w ogóle, co się wydarzyło. I to jest na takiej samej zasadzie, że wyszedł Jarosław Kaczyński i jakby z taką latareczką zaświecił i uważa, że to już jest rozwiązany problem.
Masz w wielu aspektach rację, choć moim zdaniem ekstrapolujesz jakby swoje prywatne powody, znaczy, dla których jesteś krytyczny wobec premiera Morawieckiego, na pewną szerszą zmianę i masz takie święte prawo jako publicysta, aczkolwiek ja nie mam żadnych socjologicznych podstaw, żeby sądzić, że to akurat z powodu poparcia Mateusza Morawieckiego dla Europejskiego Zielonego Ładu PiS stracił władzę. Nie? No to jest moim zdaniem teza, której jakby nie możemy wykazać z taką łatwością. Moje przekonanie jest raczej takie, że PiS stracił władzę przez niewywiązywanie się z własnych, że kontrakt społeczny, który zawarł, dotyczący wzrostu wynagrodzeń, świadczeń społecznych, poziomu życia, zaczął załamywać się poprzez kryzys inflacyjny, zniechęcenie pomocą Ukrainie, tu się zgadzamy, i też propagandę wokół prezesa Glapińskiego i świadczeń społecznych. I że dużo ludzi straciło to przekonanie, że oni dalej pociągną ten model wzrostu dobrobytu i postanowili przerzucić się na partię, która obiecywała, że chociaż to KPO sprowadzi, w czym skądinąd była bardziej wiarygodna, no bo jednak to te środki z tak zwanego KPO jednak czysto politycznej decyzji, rzecz jasna, Komisji Europejskiej się znalazły. Ale poczynię pewne zastrzeżenie, to znaczy należy przyjąć pewną perspektywę. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj w rok po wyborczej porażce bardziej pogubione, czy mniej pogubione niż była Platforma w analogicznym okresie? W 2016.
No wiesz, to trudno, musielibyśmy ustalić, jakimi kryteriami się tutaj mamy kierować. Takie moja pierwsza ocena intuicyjna jest taka, że troszkę mniej. To nie jest jakaś ogromna, moim zdaniem, różnica. Niezbyt duża, ja bym ją tak procentowo określił 10-15%, no ale że mniej pogubione.
Rozumiem, bo mnie się wydaje, że mniej właśnie, to znaczy zaraz znowu...
Znaczy się zgadzamy tutaj.
Tak, bo nie byłby pierwszy raz w życiu, choć znowu trzeba się będzie tego wyprzeć później. Nie, wiesz, o co mi chodzi, no bo oczywiście słusznie kpisz, jakby z Prawa i Sprawiedliwości wbijesz im szpilę i podkreślasz jakąś tam płciznę tego, co na tym kongresie było, jakby oczywiście wszystko słusznie, tylko ja... Tak jak sobie przypominam, co działo się te 8 lat temu w Platformie po porażce, to mam wrażenie czegoś, zobaczcie, jaki tam był chaos, bezideowość, pustka, ale też zwyczajne czyste wyparcie w ogóle tego, że oni stracili tę władzę.
Tak, ale Kuba, zobacz, że była jedna moim zdaniem zasadnicza różnica. Oni byli bez swojego pierwotnego przywódcy. Nie było Donalda Tuska wtedy. To jednak miało znaczenie. Tutaj Jarosław Kaczyński jest, no i oczywiście gra rolę też jego zaawansowany wiek coraz bardziej. Czyli jest, ale tak jakby, no albo jakby coraz bardziej go nie było w pewnym sensie.
Tak, przy czym no mówię, nie ma jeszcze Wiesz, oni też czekają, to znowu nie jest jakoś specjalnie dziwne, oni też czekają, aż wyłoni się jakaś oś podziału. Tak działa współczesna polityka, tak? Która pozwoli im się jasno wobec Platformy określić. Dzisiaj, tak jak patrzę na pisowskie media, to co oni punktują? No punktują złe zarządzanie w spółkach Skarbu Państwa. No, skądinąd słusznie, tak? Ale to nigdy nie był temat, który byłby w stanie, wiesz, no partię wyciągnąć z wyborczej porażki, tak? No co oni punktują, no, że Tusk to dyktatura i zamordyzm. Tu są niewiarygodni, bo krzyczeli, że Tusk to dyktatura i zamordyzm, nawet kiedy Tusk w Polsce nie było i nie rządził i nie miał żadnego wpływu na polską rzeczywistość. Nawet wtedy krzyczeli, że Tusk to dyktatura, zamordyzm, niszczenie Polski i tak dalej. Tu moim zdaniem wiarygodności nie mają dla nikogo poza swoimi najtwardszymi jakby zwolennikami. Co jeszcze próbują? No próbują mówić, że Tusk to agent Niemiec i Brukseli, ale to im gorzej idzie, bo Tusk kontynuuje ich politykę choćby w dziedzinie migracji, czy deklaratywnie ją kontynuuje, tak? Bardziej wadzi się z Kijowem niż oni, być może nawet bardziej skutecznie wadzi się z Berlinem czy Brukselą, co też działa na ich, rzecz jasna, tutaj niekorzyść, tak? Co jeszcze próbują grać? Że oj, straszna demolka polskiej edukacji, tutaj marksizm kulturowy, a nowacka. No znowu, już było grane tyle razy w polskich w ostatnim dziesięcioleciu, że nie wiem, kogo to jeszcze ma jakoś ruszyć na barykady. Tutaj nie ma osi polaryzacji takiej jednoznacznej, która by ich wypchnęła. Ja widzę, że oni próbują z traktatami europejskimi i to jest zasadne, ale nie wiem, czy nie zbyt w oczywisty sposób jakoś tam nieprzekładalne na ogólnopolski temat polityczny, bo oni mają rację, mówiąc, że traktaty będą dla Polski niekorzystne, że nie można się pozbawić suwerenności, że po tej reformie zostaną wzmocnione tylko Francja i Niemcy i będziemy zepchnięci do roli peryferiów i tylko biorcy regulacji i tak dalej. Oni tu mają rację, ale nie wiem, czy na tej polaryzacji mogą coś zbudować. Znów biorąc pod uwagę, że tak wiele razy w swojej historii niedawnej straszyli Niemcami, Brukselą, zmową przeciwko Polsce i kondominium, że nie wiadomo, jak poważnie tym razem tę kolejną rundę zarzutów stosować. Natomiast nie byłoby niczym dziwnym, gdyby oni też poczekali, aż coś wyłoni się jako nowa oś podziału w polskim społeczeństwie, na której będzie można coś większego zbudować. Gdyby okazało się, to obiecuję, zmierzam ku końcowi, gdyby okazało się na przykład, że to CPK naprawdę nie powstaje, że inwestycje zbrojeniowe stają w miejscu, że nic z tej kolei dużych prędkości, ale też nic z podwyżek dla budżetówki w kolejnych latach i znowu wraca tuskowe zaciskanie pasa i polityka pieniędzy nie ma i nie będzie, to by taki prezent od losu dostali. I tu wracam do początku mojej wypowiedzi. Oni w moim przekonaniu wciąż muszą na to trochę poczekać, aż chociażby procedura nadmiernego deficytu wymusi na platformie takie kroki, które będą społecznie bolesne, dotkliwe, albo po prostu nasz wzrost, który jest w takim sekularnym trendzie, no, spadkowym z oczywistych powodów, bo jesteśmy coraz bardziej zamożni, też po prostu przerodzi się swego rodzaju stagflację do końca tej kadencji i też tu PiS będzie mógł grać tym, że za ich czasów to i inwestycje były, i wzrost był, i pensje były z roku na rok lepsze, i świadczenia były wprowadzane.
Kończąc, w takim razie powiem, że w dużej mierze znów się zgadzamy, dlatego że ja powiedziałem, że PiS ma plan główny i być może jedyny czekać. Natomiast te rzeczy, które mogą nastąpić i które mogą w ich rozumieniu, czy taka jest ich nadzieja, zasilić ich nowym poparciem, to są w jakiejś mierze rzeczy, które oni sami sprokurowali. No i tutaj wracamy do tej dyskusji, czy do tego sporu, czy wyborcy, ci, którzy od nich odeszli, będą to pamiętać, czy nie będą pamiętać. Jak będzie, zobaczymy. A my za dzisiaj Państwu bardzo już dziękujemy. Łukasz Warzecha.
I Jakub Dymek, bardzo dziękuję.
I pozdrawiamy wszystkich naszych widzów, których w różnych miejscach zdarza nam się spotykać.
Jak najbardziej.